Jerozolima, Ściana Płaczu i Wzgórze Świątynne. Cześć, nazywam się Michał Szczepaniak, jestem doktorem Biblii i przewodnikiem po Izraelu i Palestynie. Po dwutygodniowej przerwie zapraszam Was znowu do Jerozolimy. Tym razem przyjrzymy się Ścianie Płaczu i Wzgórzu Świątynnemu. Zygmunt Freud uważał, podobnie zresztą jak Theodor Herzl, ojciec ruchu syjonistycznego, że nie ma potrzeby specjalnie celebrować Ściany Płaczu, kawałka muru z czasów Heroda, i Żydzi powinni poważnie rozważyć zbudowanie własnego państwa w rejonie generującym zdecydowanie mniej napięć i konfliktów. Theodor Herzl na serio brał pod uwagę zlokalizowanie państwa żydowskiego, między innymi gdzieś na obszarze Stanów Zjednoczonych, Argentyny, czy proponowanej mu przez Brytyjczyków obecnej Ugandy we wschodniej części Afryki Równikowej. Zdecydowany sprzeciw przywódcy Żydów rosyjskich, niejakiego Usiszkina, doprowadził do odrzucenia takich projektów i założenia kraju w dawnych szerokościach geograficznych. Ostatecznie pod wpływem coraz większych fal imigrantów w ramach systemu Alii, czyli wzmożonego osadnictwa żydowskiego, tak zwanego Nowego Jiszuwu, w granicach antycznej Palestyny, Izrael leży współcześnie na Bliskim Wschodzie. Więcej na ten temat znajdziecie w odcinku Droga do Powstania Izraela, do którego wysłuchania oczywiście serdecznie zapraszam. Od wieków Żydzi w czasie święta Paschy, po hebrajsku Pesach, pozdrawiają się zwrotem Leshana Abba'a Birushalayim, co znaczy w przyszłym roku w Jerozolimie. Jaki magnes tkwi w Jerozolimie, że to o niej marzono, myślano, ujrzeć ją pragnęły miliony Żydów żyjących przez stulecia w diasporze? Jerozolima obecnie leży mniej więcej w środku państwa Izrael, ale nie zawsze tak było. W starożytności Jerozolima była stolicą małego królestwa, zwanego judzkim albo południowym, które obejmowało swoim zasięgiem dwa pokolenia, Judy i Benjamina. Zdecydowanie większe terytorialnie było Królestwo Północne, lub inaczej Królestwo Samarii. Oba nie odgrywały jakiejś znaczącej, a już na pewno nie dominującej roli w polityce bliskowschodniej okresu starożytnego. Z jednej strony krainy Galilei i Samarii na północy, z drugiej zaś Juda na południu. Tradycje Abrahama odnoszące się do południa, miasta Hebron, Sodoma i Gomora, Soar, spotykały przekazy o Jakubie, czyli Izraelu, związane z północą antycznej Palestyny, miastami Sychem oraz Samarią. To napięcie na linii północ-południe jest wszechobecne w całej Biblii, nawet w Nowym Testamencie, jak choćby przez wzmianki o wzajemnej niechęci Żydów i Samarytan w Ewangelii Janowej. Zwornikiem wiążącym obie tradycje, północy i południa, odwołujące się z jednej strony do Abrahama, południe, a z drugiej strony do Jakuba, północ, byłby Izaak, syn Abrahama i ojciec protoplasty Jakuba, oczywiście według Księgi Rodzaju. A jakie było najważniejsze wydarzenie w życiu Izaaka? Tak zwane związanie Izaaka, zamiar złożenia go w ofierze przez jego ojca, patriarchę Abrahama. Izaak nie został ostatecznie zabity. Anioł powstrzymał ojca przed zadaniem ciosu synowi. Wedle tradycji żydowskiej Izaak miał wtedy 37 lat, nie był zatem chłopcem, jak często jest wyobrażany. Przypomina mi się, jak dawno temu uczyłem religii w pewnej podwarszawskiej podstawówce. W jednej klasie był taki bardzo inteligentny chłopak, którego zazdrośni koledzy nazywali Dyskietą. Ów Dyskieta siedział na lekcji, w czasie której inscenizowałem wraz z ochotnikami dramę pod tytułem Złożenie Izaaka w ofierze. Sam byłem Abrahamem, ponieważ wymyśliłem sobie, że podniosę Izaaka do góry. Izaakiem więc został dosyć mikrej postury chłopiec, żebym mógł go w miarę łatwo podnieść. I teraz grande finale. Podnoszę Izaaka do góry, kładę go na ławce, w międzyczasie część uczniów gra zarośla, inny chłopiec barana, a jeszcze inny sługę. Kładę Izaaka na pierwszej ławce w środkowym rzędzie, biorę do ręki długopis, który wyobraża nóż, dzieci wrzeszczą, żebym ich kolegę rzeczywiście zabił, więc muszę okiełznać tu całe towarzystwo. Daję znak ręką, aby się uciszyli i zadaję pytanie całej klasie. Dyskieta nie grał nikogo, tylko patrzył na cały ten performance. Pytanie brzmiało: dlaczego, kiedy Abraham podniósł rękę z nożem na swojego syna, Bóg rozkazał: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego? Czemu nie powiedział jedynie: nie podnoś ręki na chłopca? Zapadła cisza. Szybko jednak przerwana przez rzeczonego dyskietę. Spokojnie odpowiedział: to proste. Mógł go przecież udusić. Klasa w śmiech. Zdumiony bystrością umysłu tego dwunastolatka, postawiłem mu od razu 6. Nie omieszkałem mu powiedzieć, że genialnie odpowiedział. Nie wiedząc na pewno, że przed nim tym samym tokiem szła interpretacja żydowska. Mógł go przecież udusić, zamiast zabić go nożem. Wedle tekstu biblijnego złożenie Izaaka w ofierze miało miejsce na górze zwanej Moria, co się tłumaczy Pan widzi, gdzie potem Salomon, syn Dawida, wzniósł przybytek Bogu Jahwe w Jerozolimie. Przynajmniej tak to chce widzieć tekst biblijny. Naukowcy widzą to inaczej. Kult Jahwe przyszedł z północy, z królestwa Samarii. W czasach Salomona znajdował się raczej w Jerozolimie skromny budynek sakralny poświęcony jakiemuś lokalnemu bóstwu, może Szalimowi albo Cedekowi, czy też co najbardziej prawdopodobne El Elionowi. Ustalenie dziejów świątyni utrudnia obecna sytuacja. Na wzgórzu świątynnym, gdzie stoją dwa meczety, nie wolno prowadzić jakichkolwiek badań archeologicznych. Ponadto podczas rozpoczętych na rozkaz Heroda Wielkiego w I wieku przed naszą erą prac nad powiększeniem i upiększeniem świątyni, cały prawie 15-hektarowy obszar zniwelowano. Już jakbyśmy przenieśli się w czasy Heroda Wielkiego, trudno byłoby dojść do ładu z terenem wzgórza świątynnego, a co dopiero współcześnie określić poszczególne warstwy i dojść do ładu, w którym miejscu znajdowała się pierwsza świątynia, w którym została wybudowana druga, potem powiększona w okresie machabejskim i wreszcie przez Heroda Wielkiego. Podsumowując, wedle tekstu Biblii, poprzez Akeda, czyli związanie Izaaka, z Jerozolimą został związany Abraham, Izaak, a przez niego też Jakub, protoplasta 12 pokoleń synów Izraela. Uwypuklenie relacji Abrahama z Jerozolimą poprzez złożenie Izaaka miało istotne znaczenie również dlatego, że w okresie życia patriarchów, czy w epoce przed zdobyciem Kanaanu, Jerozolima nie była żydowska. Góra Moria z ofiarowanym Izaakiem to wprawdzie nie jedyny łącznik między opowieściami o patriarchach a świętym miastem, ale najistotniejszy. Czemu jednak enigmatyczna góra Moria, która na dobrą sprawę mogłaby znajdować się wszędzie indziej, miała wznosić się w Jerozolimie? Krótko mówiąc, dlaczego w ogóle ta Jerozolima? To miasto stanowi niebywałą zagadkę. Jako jebuzycka osada o nazwie Jebus leżała na uboczu, z dala od szlaków karawan. Nie jest położona nad morzem czy rzeką. Nie miała żadnego znaczenia. Być może również nazwa Jebuzyci na określenie plemienia żyjącego na terenie obecnej Jerozolimy została wymyślona przez autora biblijnego. Dawid Betlejemczyk postanowił, że nie popełni błędu swojego poprzednika Saula i wybierze sobie na królewską siedzibę zupełnie nowe miejsce. Los padł na Jerozolimę. Dawid zakupił od Arauny Jebuzyty klepisko pod budowę przybytku dla Boga, ale nie wzniósł sanktuarium. Powodem było nie tyle to, że wziął sobie za żonę Batrzebę, ale że najpierw męża Batrzeby, Uriasza Chetytę, wysłał na straconą pozycję, by z walki nie wrócił żywy. Pierwszą świątynię jerozolimską wybudował, wyposażył i udekorował jego syn Salomon, drugie dziecko ze związku z Batszebą. Tak chce tekst Starego Testamentu. A dokładne badania archeologiczne wzgórza świątynnego, pozwalające na odniesienie się do danych Biblii, są niemożliwe z przyczyn religijnych. Jakie to przyczyny religijne? Krótko mówiąc, na wzgórzu świątynnym stoją dzisiaj dwa meczety muzułmańskie, a muzułmanie nie wyobrażają sobie, żeby w miejscu sprawowania kultu, w miejscu modlitw, odbywały się jakiekolwiek prace badawcze, prace archeologiczne. I ze względu na to analiza, próba odniesienia się do danych biblijnych jest niemożliwa, bo archeolodzy nie są w stanie wejść na wzgórze świątynne, żeby przebadać ten teren. Świątynia Salomona składała się z trzech części. Przedsionka, miejsca świętego i miejsca najświętszego. Na sanktuariach egipskich była wzorowana sala najświętsza, tak zwane Kadosh Kadoshi, święte świętych, miejsce najświętsze. Miała kształt sześcianu foremnego i umieszczono w niej Arkę Przymierza z tablicami przykazań. Ta Arka Przymierza to była skrzynia akacjowa pokryta złotem. W środku niej schowano tablicę dekalogu, a na jej wieku, na wieku tej skrzyni, zwanym przebłagalnią, wykonano wyobrażenia dwóch cherubinów, czyli uskrzydlonych postaci. Święte świętych znajdowało się po zachodniej stronie świątyni. Dostępu do tego miejsca strzegła podwójna zasłona. Jedna kotara zasłaniała drugą. Prawo wejścia do miejsca najświętszego przysługiwało jedynie arcykapłanowi. Jeden raz w roku podczas święta Dnia Pojednania. Wchodził przepasany sznurem, gdyby bowiem stracił przytomność lub upadł, nikomu nie wolno było wejść do środka i trzeba go było wyciągnąć za taką ozdobną linę. Przed wejściem do miejsca najświętszego znajdował się ołtarz kadzenia, sporządzony z drewna akacjowego i pokryty złotem. Tutaj żertwę ofiarną wrzucano na rozżarzone węgielki. W miejscu świętym stał jeszcze stół, na którym leżało 12 chlebów pokładnych, symbolizujących 12 pokoleń synów Izraela, jak też 10 świeczników, tak zwanych menor, po 5 z każdej strony. Przed wejściem do przedsionka świątyni były ustawione dwie kolumny, wysokie na około 9 metrów. Prawa nazywała się Jakin, co po hebrajsku znaczy Jahwe umocnił, a lewa Boaz, czyli w nim siła. W imieniu Boaz jest ukryty ten sam rdzeń, co w nazwie słynnego izraelskiego pistoletu maszynowego Uzi, co po hebrajsku oznacza moja siła. Wnętrze świątyni było wyłożone boazerią, drewnem cedrów i cyprysów, które dostarczano z Fenicji statkami do portu w Jafie, o której jest osobny odcinek, a potem lądem transportowano je do Jerozolimy. Na dziedzińcu przed budynkiem świątyni dominował brąz i miedź. Z brązu były odlane wspomniane kolumny przed wejściem do sanktuarium, a brązowa krata przykrywała kamienny ołtarz całopalny stanowiący jeden nieociosany blok skalny. Być może słynna skała w meczecie Kopuła na skale stanowi właśnie ów ołtarz lub posadzkę świętego świętych. Z miedzi wykonano wielką kać, tak zwane morze, symbolizujące bezmiar wód. Obmywali się w nim kapłani i myto tutaj zwierzęta ofiarne. Ciekawe, czy zmieniano wodę. Ale najbardziej ciekawym przedmiotem z miedzi na dziedzińcu świątynnym było wyobrażenie smoka ziejącego ogniem, niejakiego Nehusztana. Nawiązywało ono do węża sporządzonego przez Mojżesza na pustyni. Kiedy Izraelici wędrowali przez bezbrzeżne piaski pustyni, kąsały ich jadowite węże. Kto z nich spojrzał na węża miedzianego, pozostawał przy życiu. Ten smok Nehusztan sam stał się obiektem kultu. Wierzono w jego uzdrawiającą moc, Dlatego potem został on zniszczony przez króla Judy Ezechiasza. W świątyni nie mogło być mowy o celebracji innych bożków. Całe sześcienne miejsce najświętsze było pokryte szczerym złotem. Nie szczędzono złota dla ozdobienia innych partii budowli. Kształtem jerozolimski przybytek naśladował wzorce architektoniczne charakteryzujące budowle sakralne Egiptu, Fenicji i Kanaanu. Czy oprócz świątyni jerozolimskiej istniały jeszcze przybytki religijne Żydów w innych miejscowościach? Ale nie chodzi mi tutaj o synagogi. One są zupełnie czymś innym. Tak, zarówno w Królestwie Północnym, inaczej Izraela, jak również w Królestwie Południowym, inaczej Judzie, funkcjonowały niezależne sanktuaria Boga Jahwe. Wspomniałem o dwóch królestwach. Powstały one w wyniku secesji północnej części dawnej monarchii Salomona. Jego syn Roboam i jego sukcesorzy zasiadali w Jerozolimie i byli władcami Królestwa Judzkiego. Natomiast większe Królestwo Północne, inaczej Królestwo Izraela, miało za swojego pierwszego władcę Jeroboama, zbuntowanego wyższego urzędnika, który wystąpił przeciwko władzy Roboama i został obwołany królem. 10 pokoleń stworzyło Królestwo Północne, zaś 2, Judy i Benjamina, wchodziło w skład Królestwa Południowego lub Judzkiego. Tak widzi to Biblia. W nauce podkreśla się, że nie posiadamy dowodów na potwierdzenie istnienia zjednoczonej monarchii Dawida i Salomona, bytu państwowego od Galilei na północy po pustynię Negev na południu. Ta idylliczna wizja wielkiego państwa to raczej fikcja literacka. Pewne jest natomiast, że w ogóle istniały Izrael i Juda, Królestwo Izraela i Królestwo Judy, jako dwa niezależne podmioty. Na północy silniejszy Izrael, a na południu słabsza Juda. W 8 i 7 wieku przed naszą erą, kiedy pod naporem Asyryjczyków upadło Królestwo Izraelskie i do Judy przybyła spora rzesza uciekinierów z północy, Jerozolima, cudownie ocalona od asyryjskiej nawały, zaczęła nabierać znaczenia. Dwaj władcy Judy, wspomniany Ezechiasz i kilkadziesiąt lat po nim Jozjasz, wzięli się za wielką reformę religijną, której zwieńczeniem była centralizacja kultu w jerozolimskim sanktuarium narodowym. Jednak również na dumnych snobów z południa, uznających się za szczególnie wybranych z powodu posiadania jedynej świątyni w Jerozolimie, nadeszła bardzo ciężka próba. Babiloński król Nabuchodonozor zrównał przybytek jerozolimski z ziemią, a elitę królestwa, rzemieślników, pisarzy, urzędników i kapłanów, uprowadził do Mezopotamii. Zdarzyło się to na początku VI wieku przed naszą erą. Pierwsza katastrofa zburzenia świątyni i półwieczne wygnanie odcisnęły się piętnem w umysłach Żydów. Pamięć o tych wydarzeniach sprzed 2500 lat trwa w żydowskiej świadomości nawet współcześnie. Przykłady? Zniszczenie Jerozolimy ma przypominać tłuczenie kieliszka przez pana młodego podczas każdego ślubu. Czy obchodzone także współcześnie święto Tisza B'Av, czyli 9 dnia miesiąca Av, kiedy wspomina się tragiczne zburzenie przybytku. Dziękując wam za uwagę i wysłuchanie pierwszej części, zapraszam do śledzenia kolejnych. Zachęcam was również do polubienia kanału, subskrypcji, polubienia fanpage'a na Facebooku Izrael 1001 Podróży. Miłego odpoczynku podczas wciąż jeszcze słonecznych wakacji. Możecie na fanpage'u podzielić się fotkami z miejsc, gdzie właśnie wypoczywacie. Pamiętajcie, w cieniu palm też można słuchać podcastu Izrael 1001 Podróży. Do usłyszenia!